Słuchasz Radia Xon. Słuchaj nas. Kalejdoskop Radia Xon. Zapytaj taty, zapytaj mamy, że teraz nie jest czas na reklamy, nie jest też czas na hip-hop, tylko włączaj kalejdoskop. Witamy serdecznie, ja się nazywam, nieważne jak, bo powiem to za chwilę, ale ważne jest, że dzisiejszy kalejdoskop specjalnie dla was przygotował Stanisław Firszt, Stanisław Schubert, Damian Łyczak i teraz powiem, że właśnie również ja, czyli Darek Marchewa Marchewka. Kłaniamy się uniżenie i zapraszamy na spędzenie czasu właśnie z nami. Witamy i zapraszamy, a teraz na sam początek naszego spotkania dobra piosenka.
Czy jest jeszcze gdzieś prawdziwa ta wieś, zielona, pachnąca lnem, z ulami wśród łąk, z gankami, co schną na płotach do góry mem, z chatami wśród pól i z mlekiem na stół, z żelazkiem, co duszę ma. Niech każdy jedzie tam, gdzie chce, a ja swoje ścieżki znam. Chcę wyjechać na wieś, gdzie się zatrzymał w polu czas. Chcę w nieruchomym stawie zobaczyć swoją twarz. Chcę wyjechać na wieś, dojrzałe wiśnie z drzewa rwać, w glinianym piecu kupiec chleb ostatni może raz. Czy jest jeszcze gdzieś prawdziwa ta wieś, spokojna, wesoła wieś, gdzie kisi się barszcz, gdzie w piątek na targ furmanką się rano gna, gdzie całe dwa dni i noce na bis niejedno wesele trwa. Niech każdy jedzie tam, gdzie chce, a ja swoje ścieżki mam. Chcę wyjechać na wieś, się zatrzymał po ludzie. Chcę w nieruchomym stanie zobaczyć swoją twarz. Chcę wyjechać na wieś, dojrzałe wiśnie z drzewa bać, w glinianym piecu kupiec chleb. Prawdziwa ta wieś, spokojna, wesoła wieś.
A co dzisiaj usłyszymy w naszym radiowym kalejdoskopie? Stanisław Schubert opowie ze swoim gościem znowu o dostępności, no bo dostępność to dzisiaj temat trendy, tymczasowy i czasowy i najważniejszy. Kto nie zna się na dostępności, ten w dzisiejszych czasach w ogóle nie gości. A właśnie odnośnie gości, a nawet gościń, będzie również Stanisław Schubert opowiadał razem ze swoją gościnią o inżynierii, mechanice i takich tematach dość, powiedziałbym, ścisłych, związanych właśnie z tematami mechanicznymi. Będzie o dość znanych firmach, które warto znać. No więc zapraszam serdecznie. Więcej na ten temat oczywiście Stanisław Schubert ze swoją panią gościnią. Ja nie będę tutaj zdradzał, ale tak słuchałem za kulisami, o czym będzie, i myślę, że troszkę historii związanej z inżynierią i mechaniką warto będzie posłuchać. Oczywiście Stanisław Firszt, nasz historyk, jego gawędy również dzisiaj nie zabraknie. I wyobraźcie sobie, że rola zwierząt w życiu arystokratów. Ale tak, dzisiaj będzie właśnie w kalejdoskopie o znaczeniu zwierząt w arystokracji. Także ciekawie, zapraszamy i słuchamy dalej. Wobec tego, drodzy Państwo, zabieramy się do słuchania. Oto pierwsza propozycja, jaką przygotowaliśmy na dzisiaj. Do studia właśnie wkroczył Stanisław Schubert, Mr. President, tylko nie będzie piosenki Kuku Jumbo, a zamiast tego będzie jego gość. 3, 2, 1, zapraszamy, panie Stanisławie. Jedziemy.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem w naszym studiu gościmy dzisiaj pana Ryszarda Pierzchałę, który jest naszym współpracownikiem z Opola. Zajmujemy się bardzo istotnym elementem, jaki jest kwestia dostępności w turystyce. Panie Ryszardzie, witam pana bardzo serdecznie po raz wtóry. Proszę powiedzieć, jakie okoliczności składają się na wydarzenia tyczące się dostępności w turystyce w miesiącu czerwcu.
Zorganizujemy 24 czerwca wydarzenie dość interesujące, które będzie się odbywało w Jeleniej Górze w dwóch miejscach. Na rynku w Jeleniej Górze, przepięknym rynku, odbędzie się kilka prelekcji z bardzo ciekawymi osobami, które najogólniej rzecz biorąc potrafią sobie poradzić w życiu z niepełnosprawnością. Są to osoby naprawdę o niebanalnym przekroju. Ja w tej chwili, bo to zajmuje się tym ktoś inny, ale mogę powiedzieć tylko tyle, że są to osoby znane chyba w całej Polsce. Ludzie, którzy podróżują, którzy kreują różnego rodzaju rozwiązania typu aplikacje internetowe. I oni wystąpią na scenie w rynku. Oprócz tego z rynku będzie 20-25 namiotów z różnymi produktami, które są dedykowane osobom z niepełnosprawnościami. Uświetni samą imprezę na koniec zespół, który chyba jest wszystkim znany i bardzo lubiany, czyli nasza kochana Wolna Grupa Bukowina. Warto się pojawić 24 czerwca na rynku w Jeleniej Górze.
Wtorek?
To jest wtorek, tak. Oprócz tego teoretycznie, merytorycznie będziemy rozmawiali o problemach, o tym, jak finansować, o tym, jak budować. W hotelu Mercure spotka się grono specjalistów, którzy będą rozmawiali o tym, co jest bardzo ważne, o rozwiązaniach, o merytorycznych kwestiach związanych z tym, jak zarządzać pieniędzmi, skąd brać finansowanie, jak budować, jak sobie radzić, jakie są dokonania w górach, co się udało na przykład zrobić, między innymi goście aż z Bieszczad, z Podkarpackiego, z Beskidów, będą opowiadać o tym, co się udało zrobić i co jeszcze można zrobić.
Tak, proszę Państwa, w ogóle temat spotkania to jest forum dotyczące dostępności w turystyce. Coraz szerzej o tej turystyce mówimy, coraz częściej osoba niepełnosprawna staje się potencjalnym albo i rzeczywistym uczestnikiem wycieczek turystycznych i gościem w schroniskach nawet tych wysokogórskich. No nie mówiąc już oczywiście o terenach nizinnych, gdzie jest dotrzeć łatwiej. Można stwierdzić, a wiemy to z autopsji, dokładnie z naszej praktyki, że no to właśnie osoby niepełnosprawne rzeczywiście postrzegani są jako dosyć interesujący klient także z punktu widzenia ekonomicznego, ponieważ z reguły nasze działania w kategoriach działań organizacji pozarządowych są z reguły dofinansowane, przez to konkurencyjne, bo tańsze. Ale będziemy rozmawiali również w czasie tej konferencji, w czasie tego forum w Merkurym ze specjalistami z zakresu branży naukowej o tym, w jakim kierunku ta dostępność powinna obowiązywać w turystyce, aby czas spędzony na wypoczynku był czasem cywilizowanym. Praktyką, proszę Państwa, naszą w Karkonoszach i w całych Sudetach jest zasada góry otwarte dla wszystkich i my tutaj, że tak powiem, w Karkonoszach no jesteśmy w szpicy tych przedsięwzięć, bo już można powiedzieć, że mamy 4 trasy dedykowane osobom z niepełnosprawnościami. Przed nami nowe pomysły. Na szczęście udało się przekonać jednostki finansujące, czyli Urząd Marszałkowski PFRON i Ministerstwo Sportu i Turystyki, o to, aby tego rodzaju przedsięwzięcia nadal finansować. Wróćmy, panie Ryszardzie, do rynku. Patronem tych targów jest pan prezydent Jerzy Łużniak. No to chcemy w ten sposób wrócić do historii sprzed chyba 6 czy 7 lat, kiedy na rynku właśnie w okresie maja odbywały się zawsze targi Turtek, będące miejscem spotkań no wielu, także i organizatorów turystyki zagranicznej. Jak pan uważa, czy uda nam się wrócić do właśnie takiej inspiracji Karkonoszy i rozmowy na temat, czy ta turystyka może być lepiej dostępna i łatwiej dostępna, przez to i bardziej skuteczna, regenerująca siły?
Dla mnie słowo turystyka i słowo Karkonosze i w ogóle Kotlina Jeleniogórska można postawić znak równości w tym miejscu. W górach ludzie spotykają się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, ale nie tylko. To są miejsca, w których pojawiają się, tak jak w ogóle w przestrzeni, pojawiają się ludzie różni. Wszyscy te góry kochają, wszyscy kochają w nich być, kochają podróżować. Ja myślę, że obecność na rynku w tym czasie, choćby z tego powodu, żeby posłuchać historii ludzi, którzy będą występowali na scenie, jest konieczna. Zapraszamy właściwie wszystkich i Jeleniogórzan, ale również osoby z całego powiatu karpackiego i całego Dolnego Śląska w tym wydarzeniu w Hotelu Mercure. Będą brali udział ludzie z urzędów marszałkowskich z całej Polski i sami wiemy, jak wiele absurdów czasem jest i architektonicznych, i takich organizacyjnych, które mogą komplikować życie właściwie wszystkim. Jeżeli o tym będziemy rozmawiali, jeżeli będziemy pokazywali dobre wzorce, jeżeli będziemy się zastanawiali, co można zrobić lepiej, gdzie można pomóc, jak wykorzystać sensownie pieniądze, to jest tylko i wyłącznie kwestia rozwoju i na pewno będzie można pójść dalej.
Ryszu, ja ci życzę, żeby się udała ta impreza. Ona na ciebie spadła, zresztą zgodnie z twoją deklaracją. I to nie pierwsza twoja fajna, dobrze i wzorcowo zorganizowana impreza. I życzę ci, żebyśmy po niej również byli z siebie i z tego wydarzenia zadowoleni. A reasumując, zapraszamy Państwa na 24 i 25 czerwca do Jeleniej Góry, na rynek jeleniogórski i do hotelu Mercure. O wszystkim będą informowały media, będą o tym również informowały plakaty i będziemy o tym mówili wszędzie, nie tylko w mediach społecznościowych. A jako okrasa tego wydarzenia wystąpi zespół
Wolna Grupa Bukowina.
Do zobaczenia.
Chciałem jeszcze na koniec powiedzieć, że będziemy chcieli o tym opowiedzieć i będziemy chcieli, żeby było tam wesoło, żeby było z uśmiechem i żeby było naprawdę fajnie. Ja mogę tylko powiedzieć, że zapamiętałem jeden z tytułów jednej z wypowiedzi, która się tam będzie. Ja już nie pamiętam, kto będzie, ale ta osoba nie widzi. Jeszcze chyba gorzej niż ty. Żyje, jest aktywna, bardzo wiele rzeczy robi i tytuł tej prelekcji: Nie widzę przeszkód.
Rzeczywiście nie widzę. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Stanisław Schubert jeszcze się pojawi, także zapraszamy serdecznie do słuchania. Już niebawem kolejna propozycja, a ja przypominam, że mamy lato i to jest Kalejdoskop w Radiu Kson. Już teraz czerwone gitary i właśnie tańczyła jedno lato jedna z fajnych propozycji od czerwonych gitar. Kalejdoskop w Radiu Kson.
Ten sezon się nie zaczął źle. Popatrz, wiatr leciutko brzy, jak gdyby chciał otulić mnie. Wolno wchodzę w ciepłą noc, barwniejszą niż ocean snu. O jej już nie ma tu. Tańczyła jedno lato, błękitny motyl flasz. Tak blisko była nieba, że dotykała gwiazd. Maskotka moich myśli, nadmorski rajski ptak. Powiedz, że się wciąż ten koncert śni. Może cud się zdarzył raz, jak słodki grzech po ciężkim dniu. Jestem, ale nie ma mnie, bo nie ma jej już tu. Tańczyła jedno lato, flasz. Tak blisko była nieba, że dotykała gwiazd. Maskotka moich myśli, tak morski rajski ptak. Powiedz, że
ciekaw jestem, gdybym tak miał teraz 16 lat, jaki bym był z historii, bo nie zawsze szło mi dobrze w szkole, ale gdyby uczył mnie Stanisław Firszt, to chyba miałbym same siódemki, mimo że były tylko szóstki w szkole. Teraz Stanisław Firszt i jego gawęda, rozmowa monolog i felieton w jednym. Stanisław Firszt, panie Stanisławie, ja już zamykam oczy i odpływam w historię. O czym by pan nie mówił, ja już słucham.
Dzisiaj opowiemy sobie o roli i znaczeniu zwierząt w życiu arystokracji na przykładzie arystokratycznego rodu Szafgoczów mieszkającego w Cieplicach. No, trzeba pamiętać, że ród ten osiedlił się tutaj już w wieku XIII i XIV na naszym terenie. No i z czasem pozyskał wiele ziem, które później stanowiły ich własność. W skład ich majątku wchodziły nie tylko dobra typu jak pola na przykład czy sady, ale też lasy. I wszystko to oczywiście wykorzystywali oni do swojego codziennego życia. Jak wiemy, las na to przynosi różne pożytki, w tym nie tylko sam drzewostan, ale też zwierzęta, które tam zamieszkiwały. A w czasach, kiedy zaczęli tutaj się już gospodarzyć Szafgoczowie, jeszcze w naszych lasach bywały niedźwiedzie i rysie. No i oczywiście duża ilość jeleni, saren, dzików, zajęcy i innej zwierzyny mniejszej. I na to wszystko oczywiście od czasu do czasu polowano, bo zwierzęta łowne przynosiły dodatkową żywność w postaci mięsa. Szczególnie takie polowania urządzano wtedy, kiedy zbliżały się święta albo jakieś wielkie uczty, kiedy przybywał ktoś do nich z wizytą, to wtedy właśnie takie wielkie polowania urządzano, często z uczestniczeniem gości. Oczywiście to były zwierzęta, na które polowano. Później część tych zwierząt wykorzystywano jeszcze w taki sposób, że na przykład rogi jeleni wykorzystywano do produkcji różnych wyrobów rogowych, takie jak guziki, czy na przykład rękojeści noży albo sztyletów. Kości długie, na przykład jeleni, też mogły służyć do produkcji z kościanych wyrobów, takie jak szydła, czy na przykład nawet łyżwy, bo takie pierwsze łyżwy to były właśnie z kości. No, a część tych trofeów trafiało na ściany jako ozdoby, czyli po roże jeleni, czy po roże sareń. Aż czasem nawet nauczono się preparować takie zwierzęta i one trafiały na ściany w pomieszczeniach takich reprezentacyjnych zamków i pałaców, które należały do Szafgoczów. Oczywiście z czasem nie tylko to myśliwstwo, ale i kolekcjonowanie poroży i skór zwierząt było taką atrakcją dla samych Szafgoczów, ale także to poznawanie samej przyrody, bo w okresie już odrodzenia było zainteresowanie przyrodą i wtedy już zupełnie inaczej do tego wszystkiego podchodzono, więc zaczęły powstawać tak zwane gabinety osobliwości, czyli takie miejsca, w których w sposób powiedzmy naukowy zajmowano się przyrodą, w tym też na przykład zwierzętami. I do zbiorów Szafgoczów, do tych gabinetów osobliwości trafiały też na przykład spreparowane zwierzęta, czyli takie wypchane, jak dzisiaj byśmy powiedzieli, w postaci na przykład niedźwiedzi, czy jeleni, czy saren, a i mniejszych także takich jak króliki i zające. No ale to były te zwierzęta łowne, na które polowano. Natomiast też trzeba pamiętać, że ludzie, tak samo Szafgocze, otaczali się też zwierzętami żywymi, tak jak to dzisiaj jest. No, do samych nawet polowań służyły zwierzęta specjalnie do tego tresowane, na przykład takie jak sokoły, z którymi polowano na przykład na zające czy króliki, albo na przykład psy w dużej ilości, bo to były takie sfory, były specjalnie psiarnie zbudowane przy pałacach w pobliżu większych kompleksów leśnych, gdzie taka sfora licząca kilkanaście, kilkadziesiąt psów potrafiła osaczyć na przykład dzika czy jelenia. No i po prostu ci, którzy polowali na koniach, dojeżdżali do tego miejsca, psy robiły wielki hałas, więc może łatwo było znaleźć takie miejsce, gdzie zostało osaczone dzikie zwierzę i tam dojeżdżali, dobijali takie zwierzę. Na tym polegały też polowania. Takich sfór psów na pewno przez wieki Szafgocze posiadali wiele. No oczywiście tu chodzi przeważnie o mężczyzn, którzy wtedy zajmowali tylko takie hobby polowania. Natomiast kobiety też na pewno lubowały się w zwierzętach i dla swoich potrzeb też przy sobie trzymały na przykład psy, ale już nie takie duże czy wyspecjalizowane jak wyżły czy ogary do polowania, ale mniejsze, małe pieski typu domowego, które bardzo często towarzyszyły im w codziennym życiu, a to nawet widzimy na przedstawieniach, na obrazach, nawet dawnych, tak jak na przykład w XVIII wieku na niektórych obrazach widzimy przedstawienia dam z rodu Szafgoczów, które albo trzymają na kolanach psy, albo te psy są obok. Małe pieski takie domowe. No oczywiście nie tylko psy bywały w pałacach, ale też musimy pamiętać, że były też duże ilości kotów, które trzymano tak jako przytulanki, powiedzmy, dla dzieci czy dla niektóre młodsze damy tym się lubowały, ale też trzymano je celowo dla polowań na myszy czy szczury, które też bywały nawet w takich wielkich obiektach rezydencjonalnych jak pałacy czy zamki. Kot był bardzo dobrym zwierzęciem łownym, domowym, który załatwiał te sprawy i pilnował dobytku mieszkańców. No oczywiście też musimy pamiętać, że w zamkach i pałacach nie tylko te zwierzęta, o których już wspomniałem, ale też na przykład gołębie, które do dzisiaj widzimy też w miastach, też były hodowane i no, jeśli byśmy patrzyli na zamek, to często na dachach te gołębie często tam siedziały. No umilały też życie mieszkańcom tych obiektów. No a później z czasem także w klatkach trzymano zwierzęta egzotyczne. To było z czasem, kiedy wielkie odkrycia geograficzne już miały miejsce i sprowadzano egzotyczne ptaki do Europy, a bogaci ludzie mogli sobie takie ptaki kupić. Byli specjalni ptasznicy, którzy tym się zajmowali, sprzedawali. Często przyjeżdżali do Cieplic, wędrowali po Europie. No i można było zakupić takie, powiedzmy, obwoźne mikrozoo, było, można tak to nazwać. I można było kupić egzotyczne ptaki. No bardzo często trzymano je w klatkach dla własnej przyjemności, tak jak kanarki, które umilały swoim śpiewem na przykład codzienne życie mieszkańców pałacu czy zamku. Ale nie tylko te zwierzęta, które bywały w komnatach i w pomieszczeniach pałacowo-zamkowych, ale też takie, które sprowadzano specjalnie, żeby umilić sobie, no powiedzmy, pobyt czy spacery po parkach, które były zawsze przy pałacach i zamkach. Też sprowadzano gatunki różnych zwierząt, które tam sobie na dziko w tych parkach żyły, a spacerowicze mogli je oglądać. I do takich zwierząt liczy na przykład daniele, które są bardzo podobne do jeleni, ale one są tylko i wyłącznie właśnie takimi zwierzętami celowo hodowanymi do parków. Także no, Przewgocze na przykład sprowadzili w te tereny nasze muflony. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą o tym, że muflon tutaj w naturalny sposób u nas nie występuje. One zostały sprowadzone chyba z terenów Włoch, czyli z Apeninów, i tutaj się jakby zadomowiły. I szczególnie w okolicach Chojnika właśnie można było, nawet do dzisiaj można muflony spotykać. Przy pałacach także można było hodować takie ptaki ozdobne, które uzupełniały piękne ogrody. I do takich ptaków trzeba zaliczyć pawie, czy na przykład bażanty, które mają bardzo kolorowe ogony i to też uzupełniało ten piękny wygląd tych zielonych miejsc. Więc jak widzimy, tych zwierząt było bardzo dużo, a ta tradycja hodowli, czy na przykład obcowania z tymi małymi zwierzętami, małymi czy większymi, bo jeszcze trzeba pamiętać, że w obejściach takich folwarcznych przy zamkach i pałacach bywały te zwierzęta hodowlane, no, służące na tak codziennych prac czy do wykorzystania, takie jak na przykład konie, dlatego były stajnie, które służyły do jazdy wieszem, ale też do różnego rodzaju zaprzęgów, wozów i tak dalej, ale także krowy, które dawały mleko, przecież woły, które pracowały w polu, kozy, barany, owce, no to wszystko też oczywiście w okolicach tych pałaców występowało, a ta tradycja trwała przez wieki i ona się nie skończyła tam, powiedzmy, w XVIII czy w XIX wieku, ale także w XX wieku. Hrabiowie Szafgocz bardzo chętnie trzymali przy sobie zwierzęta, mieli też konie, takie pod wierzch, ale na przykład hrabia Friedrich Szafgocz, ostatni ten, kto pan, który jeszcze miał cały majątek w posiadaniu tutaj na terenie Dolnego Śląska, utrzymywał taką specjalną rasę psów łownych, Grand Griffon Vendéen, które no, bardzo były jego takimi, no, powiedzmy, ulubionymi towarzyszami spacerów po Parku Zdrojowym na przykład. I to mogą potwierdzić ludzie, którzy jeszcze pamiętają hrabiego i jego spacery, czy tam wyjścia do parku w otoczeniu tych właśnie psów. Także córki Szafgocza, właściwie najpierw synowie Szafgocza, Gotthard i Fryderyk, byli jakby uczeni w tym duchu takim właśnie obcowania ze zwierzyną, ponieważ no, hrabia Friedrich jako powiedzmy swoich potomków, arystokratów, wpajał im takie powiedzmy zamiłowanie do myśliwstwa, bo hrabia był zapalonym myśliwym, co było widoczne na przykład w jego pałacach, wszędzie było masę poroży na ścianach i nawet portret jego przedstawiony jest na polowaniu, kiedy siedzi ze strzelbą, a synowie też brali udział w tych polowaniach przed wojną i uczyli się obcowania z przyrodą w ten właśnie sposób, a nie tylko zabijania, ale też pomocy zwierzętom, tak jak to dzisiaj czynią koła łowieckie między innymi. Natomiast córki hrabiego też miały swoich pupilków w postaci małych, no właściwie nie tylko małych, ale w postaci psów, czy Maria, Gabriela i Zofia. Takie pieski sobie miały. Prawdopodobnie były to trzy małe pieski. Nie wiem, jakie to miały rasę, te pieski, ale miały nazwy. Nazywały się Hela, Merci i Lulu. Te trzy pieski i każda z tych młodych szawgoczuwien miała jednego z tych piesków, a dodatkowo koło nich kręcił się jeszcze jeden, troszeczkę większy pies, któremu nadano imię Taps. I jak kiedy już dziewczyny wyrosły, to nadal jednak te psy trzymały przy sobie. I takim dowodem na to jest to, że na przykład Maria, najstarsza córka szawgoczów w czasie wojny, już drugiej, kiedy właściwie wszyscy mężczyźni byli na froncie, gdzieś tam walczyli, to ona musiała pomagać ojcu w zarządzaniu majątkiem i codziennie rano wyjeżdżała z pałacu szawgoczów w Cieplicach, oczywiście ze względu na brak wówczas paliw, no bo wiadomo, wszystko szło na front, jeździła rowerem do pracy, czyli do Sobieszowa, do zarządu, do pałacu w Sobieszowie, wsiadała na rower i jechała tam parę kilometrów, a za nią biegły te wszystkie psy i to ludzie też widzieli, jak właśnie hrabina młoda jedzie do pracy, a za nią te wszystkie, jeden większy i te trzy małe psy, czyli przypomnę Taps, Hela, Merci i Lulu, biegły. To jest też taka ciekawostka, że tradycyjnie, jeśli chodzi o męskich potomków szawgoczów, to otrzymywali oni oczywiście imię Gotard dodatkowe do swojego własnego i to ich wyróżniało z całej rodziny rozrośniętej szawgoczów, że to jedno imię Gotard pokazywało, że oni pochodzą w tej głównej linii szawgoczów, którzy dziedziczą cały majątek. Natomiast jeśli chodzi o kobiety, to imię było tradycyjne dodawane do ich własnego, czyli imię Hedwig, Jadwiga, które było tradycyjnie nadawane w związku z tym, że szawgoczowie, jak pamiętamy, mieli związki z Piastami w 1620 roku. Pamiętamy, Hans Ulrich Szawgocz ożenił się z Barbarą Agnieszką, księżniczką legnicko-brzesko-wołoską, a Piastowie wiemy, że pochodzą od świętej Jadwigi, to na Śląsku przynajmniej, ona była ich prababcią, więc na cześć tego wszyscy szawgoczowie, później wszystkie szawgoczówny dostawały dodatkowo imię Hedwig, czyli Jadwiga. I myślę, że tak samo postępowano z psami. Jeśli na przykład, już wymieniły te trzy imiona, cztery właściwie, Taps, i Hela, Merci i Lulu, to prawdopodobnie te imiona nie były tylko w XX wieku, ale one były dziedziczone od wcześniejszych psów, które szawgocze posiadali i być może te przedstawione na portretach, o których mówiłem w XVIII wieku, mogły też właśnie tak się nazywać, to były małe pieski, albo Hela, albo Merci, albo Lulu. Natomiast ciekawostką jest to, kiedy szawgocze już wyjechali z Cieplic i zamieszkali w 1945 roku na terenie Niemiec, to tam oczywiście też wzięli sobie pieska do towarzystwa i ten pies otrzymał imię Taps, tak jak pies, który był w Cieplicach na cześć tego właśnie, który tam biegał między dwoma pałacami, między Cieplicami a Sobieszowem. Jak widać, ta tradycja nie tylko jest u ludzi, ale też widać w rodach arystokratycznych, też dziedziczenie imion jest też u zwierząt.
Jeżeli martwią się Państwo, że to koniec kalejdoskopu, nie, jeszcze nie kończymy. Nie martw się i Vox.
To był twardy facet, po prostu to był my. Takich dzisiaj coraz mniej, lecz on chował się. Szczęścia nie miał raczej, za to pecha miał. Ale miał i klasę i żył tak jak chciał. Do baru czasem na setkę albo dwie, a po czterech już ktoś w klapę płakał. Ktoś z psychicznym kasem, co był już na dnie.
gdzie jest racie, a on mówi:
nie martw się, nie martw się, jeszcze nie jest aż tak źle, będzie nam okej, więc nie martw się, twoje szczęście w me. Nie martw się, nie martw się, jeszcze chyba setki zmię, no i dotna będą dwory, nie martw się.
To był twardy facet, po prostu to był me. Dzisiaj takich coraz mniej, ciągle kopał się. Nie był na dnie czasem,
jak długo da się wierzyć w happy end, gdy się ma złą pasę, gdy się jest na dnie. Nie martw się, nie martw się, jeszcze nie jest aż tak źle, będzie nam okej, więc nie martw się, twoje szczęście w me. Nie martw się, nie martw się, jeszcze chyba setki dwie, no i do dna będą wory, nie martw się.
Nie martw się, jeszcze nie jest aż tak źle, będzie men okej, okay, więc nie łam się, twoje szczęście men.
Nie martw się, nie martw się, jeszcze nie jest aż tak źle, będzie men okej, okay, więc nie łam się, twoje szczęście men. Nie martw się, nie martw się, jeszcze chyba setki dwie, no i do dna będą wory, nie martw się. Nie martw się, martw się, jeszcze nie jest aż tak źle, będzie men okej, okay, więc nie łam się, twoje szczęście men. Nie martw się, nie martw się, jeszcze chyba setki dwie, no i do dna będą wory, nie martw się.
Teraz w Radiu Kson pora na kolejną gościnę Stanisława Schuberta. No, tym razem, tak jak wspominałem, będzie o kilku filmach znanych i oczywiście swoją historię opowie jedna z kolejnych gościń, którą do naszego studia zaprosił pan Stanisław Schubert. Słuchamy.
Dzień dobry Państwu, witam, Stanisław Schubert, a dzisiaj gościmy koleżankę naszą, panią inżynier mechaniki precyzyjnej, celowo to mówię, panią Irenę Szelongowską, która prawie całe zawodowe życie spędziła pośród królowej z naszych zakładów produkcyjnych, co prawda minionej epoki, czyli w FAMP-ie. Dzień dobry, pani Ireno.
Dzień dobry. No faktycznie zaczęłam w FAMP-ie, potem był Beloit, potem było PMP. Teraz już ta firma się nazywa Valmet. Czyli właściciele się zmieniali, ale firma dalej produkuje maszyny papiernicze.
Niech nam pani powie, bo tego nie rozumiem. Kiedyś ta fabryka zatrudniała ponad 3000 ludzi, produkowała wyroby, które trzeba było pociągami lub statkami wywozić do różnych krajów świata, tych zamorskich także. A dzisiaj czas spowodował, że to jest grupa inżynierów, a całość kwestii związanych z przekazywaniem dokumentów odbywa się oczywiście za pomocą komputerów, internetu. To jest miara czasu, czy to jest ślad dawnej FAMP-y?
Proszę pana, jak ja zaczęłam pracować w 1988 roku, to już pracowników było tylko 1200. Ja nie znam takiej liczby, jak pan mówi. Natomiast do prywatyzacji, która nastąpiła dwa lata później, mniej więcej w 90 roku, to wtedy już firma została odchudzana. W jaki sposób? Taki, że firmy powstawały, jakby transportowa firma na tej bazie powstawała. Powstawała firma, która się zajmowała sekretariatami. Po prostu odlepiano niektóre rzeczy, żeby została tylko ta część, która obsługuje produkcję maszyn papierniczych. I to zostało teraz gdzieś, nie wiem ile dokładnie teraz zatrudnia ten Walmet, ale gdzieś jakieś 20 parę lat temu, jak ja przechodziłam na emeryturę, to było około 300 osób. To wystarczy, żeby produkować dobre maszyny.
No właśnie, niech mi pani powie, czy w Jeleniej Górze dalej produkuje się maszyny papiernicze?
Tak, produkuje się, ale jeszcze przed Walmetem, przez ostatnie 20 lat, jak to była spółka polsko-amerykańska, to tam wyeliminowano dla siebie produkt typu małe maszyny do produkcji bibułki, czyli do tych ręczników, chusteczek i tak dalej. I oto takie zgrabne maszyny, które można było produkować tylko, powiedzmy, tutaj u nas, plus kooperacji niektóre rzeczy. I firma się rozbudowała na mnóstwo różnych takich córek jeszcze. Gdzieś tam pokupowane zostały na przykład we Francji produkcja obkładania bałów, na przykład różnymi powłokami. I tak dalej. Czyli jest nawet w Chinach córka, jest w różnych miejscach.
Widzę, że pani Irenko żyje z tymi problemami.
Nie,
dalej.
Już nie żyję, tylko po prostu opowiadam dla pana, no jak to jest, prawda? Jak to się rozwija firma.
20 lat już pani jest poza tym zakładem, ale jednak chyba coś tam puka.
No bo wie pan,
w teatrze
ostatnio spotkałam kolegę, który już, myśmy razem byli jako menadżerowie przy takim projekcie dla Korei, a on teraz już jest dyrektorem do spraw rozwoju i on mnie zaczepił, o cześć i tak dalej i zaprasza mnie, żeby ich odwiedzić, czyli no ludzie jeszcze mnie pamiętają, tak.
Proszę panią, nie po to jednak panią zaprosiliśmy do radia, aby wspominać FAMPę, chociaż dobre rzeczy warto wspominać przy każdej okazji. Natomiast naszych słuchaczy chciałem dzisiaj zainteresować pani społeczną działalnością, którą materiał realizuje pani od dobrych dwóch lat tutaj u nas w Karkonoskim Sejmiku osób niepełnosprawnych w postaci aktywizowania naszych seniorów wokół takiej pięknej wschodniej sztuki tai chi, która pobudza, która zmusza do myślenia, do ruchu, no i w sumie do optymizmu. Ale ma pani jeszcze jedną piękną pasję, która niesłusznie przed kilku laty była opluwana. Mianowicie nazywano was wówczas kodziarzami, lekceważąco, w gruncie rzeczy chodziło o Komitet Obrony
Demokracji.
W ubiegłym tygodniu uczestniczyłem wraz z koleżankami i kolegami w spotkaniu w Parku Zdrojowym w Muszli z wspaniałym zespołem ludzi, którzy analizując Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej stanęli w rozdziale mówiącym o godności obywateli naszego kraju i w tym oczywiście o osobach z niepełnosprawnościami. Był to przystanek autobusu. Tour de Konstytucja. Zechce pani łaskawie o tym powiedzieć, a później przejdziemy, czym to się zajmuje właśnie Komitet Obrony Demokracji.
Okej. Okay. Tour de Konstytucja po raz pierwszy ruszyło w trasę dookoła Polski 5 lat temu. I taki przystanek wtedy myśmy też mieli, nawet w tym samym miejscu, też w Parku Zdrojowym. Wtedy było około 200 osób na tym spotkaniu. Był Igor Tuleja i inni prawnicy i był panel dyskusyjny z młodzieżą. Zadawali tak wspaniałe pytania, że po tym spotkaniu właśnie otrzymaliśmy podziękowania, że tak mądre pytania były przez młodzież zadawane. A trzeba zaznaczyć, że oni sami wymyślili te pytanie. Ja tylko im powiedziałam, żeby sobie wybrali co, jaki temat. Nawet podpowiadałam im, że może tak ochrona środowiska, ale nie, oni poszli swoją drogą i dyskusja była wspaniała. A teraz w tym roku był narzucony nam temat godność i to jest artykuł 69 Konstytucji. I do tego tematu zaprosiłam pana Stanisława, którego znam z działalności w sejmiku karkonoskim osób niepełnosprawnych. I jest tu dużo różnych stowarzyszeń i faktycznie idealnie się wpasował w temat. Pięknie dyskutował, dużo się ludzie mogli dowiedzieć. Był profesor Hermaliński, też zabierał głos, był prawnik, także była pani Przywara, też prawniczka. Dyskusja później się kontaktowała też z publicznością, także było to bardzo fajne wydarzenie. Była też młodzież i jeden z chłopców był przygotowany w takim skafandrze, można powiedzieć, obciążeniowym i powiedziano mu, że będzie się czuł jak stulatek. I faktycznie mówił tak, że nie dowidzi jakieś 30 centymetrów, tylko ma pole widzenia, nie dosłyszy, chodził z ciężarkami, tak trochę ociężale, nawet się pochylił, co mnie strasznie zdziwiło, a chłopak był wysoki, wysportowany, a chodził, no niestety, jak taki stulatek. No i drugi też miał swoje zadanie, drugi chłopiec z liceum. Na wózku pokonywał różne przeciwności, tam został wysłany w trasę i wrócił, opowiadał, że no krawężniki to trudno się pokonuje. I w ten sposób zostało jakby przekazane publiczności, jak ważne jest, co można w mieście zmienić. Tu by zabierali głos ludzie, że na przykład brak jest toalet przystosowanych dla niepełnosprawnych, że są różne inne bariery, jeszcze nie wszystko jest w porządku. Jest dużo zrobione, ale jeszcze jest dużo do zrobienia. No i my, obywatele, powinniśmy się w to włączyć.
Proszę państwa, czyli jest to kolejny zespół społeczników, ludzi dobrej woli, którzy próbują dostosować warunki naszego miasta, regionu, może i kraju do cywilizowanych warunków Europy Zachodniej, gdzie tak między Bogiem a prawdą też tak idealnie nie jest. Pani Irenko, zechce pani powiedzieć coś o kodzie w Jeleniogórze?
Kod w Jeleniej Górze praktycznie istnieje od samego początku, czyli w tym roku już będzie 10 lat, jak ta organizacja istnieje. I trzeba zaznaczyć, że takiej organizacji w Europie drugiej nie ma. Żeby to była obywatelska organizacja, która jest pozarządową organizacją i która, żeby się tak długo utrzymała. My trzymamy rękę na pulsie, jak się coś dzieje przeciwko obywatelowi, czyli na przykład w obronie TVN-u żeśmy stawali, w obronie nauczycieli. Pamiętam strajk nauczycieli, gdzie chodziliśmy po szkołach i z plakatami właśnie samodzielni żeśmy to robili, żeby powiedzieć, że popieramy, my społeczeństwo popieramy nauczycieli. Jak chodzili w marszu nauczycieli, chodziliśmy z nimi. Jak kobiety były na ulicy, czarne protesty, my, kodowcy, też chodziliśmy z nimi. Teraz od 2 lat są marsze równości, były już 2. Też KOD popiera marsze równości, gdzie młodzież LGBT czuje się prześladowana w naszym społeczeństwie. To żeby chociaż poczuli, że mają wsparcie z naszej strony, my to wspieramy. Jesteśmy po stronie obywateli.
Proszę powiedzieć, gdzie się mieści Jeleniogórski Oddział KOD-u? Jak można się do was zapisać, gdyby nasi słuchacze chcieli się wstąpić do tej organizacji?
Nasza siedziba, mamy malutkie biuro na ulicy Groszowej 3, na samym rogu, łatwo je rozpoznać, bo jest bardzo dobrze oznakowane. I mamy biuro czynne we wtorki i czwartki od 16 do 18. Żeby do nas się zapisać, trzeba mieć 2 osoby wprowadzające, które już są członkami KOD-u. I składka dla emerytów, czyli osób niepracujących emerytów, jest 5 zł miesięcznie, a dla osób pracujących 20 zł miesięcznie.
A może pani podać numer telefonu lub też mail, jak można napisać do was?
Jest mail, nazywa się kod.jelenia.gora@wp.pl.
I tam znajdziecie państwo również telefon. Na pewno było mi po raz kolejny miło rozmawiać z panią Ireną Szelongowską, która ma nie tylko wiedzę specjalistyczną. Nie jest, zapewniam państwa, technokratką. Ma w sobie dużo takiego ciepła. Ma umiejętność też posługiwania się tą wschodnią sztuką intensyfikacji naszego organizmu, czyli tai chi, robi te zajęcia u nas. No i jak widzicie państwo, jest również urodzoną demokratką. Pani Irenko, serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję, zapraszam do kodów.
Dobra muzyka, wspaniali goście, najukochańsi słuchacze i my, prowadzący i realizujący, przygotowujący dzisiejszy kalejdoskop. A prowadzili i przygotowywali kalejdoskop w Radiu Kson Stanisław Firszt, Stanisław Schubert, Damian Łyczak i moja skromna osoba, choć wielka, bo sobie troszkę ważę. No dziękuję bardzo pięknie za wspólnie spędzony czas, Dariusz Marchewa, Marchewka. Kłaniam się i zapraszam, i zapraszamy my wszyscy do słuchania Radia Kson. Życzymy Państwu szczęśliwego Nowego Roku? Nie. Ale na pewno życzymy Państwu bardzo szczęśliwego weekendu letniego, ciepłego i uśmiechniętego. Niech się Państwu wszystko dobrze układa. Do następnego razu.
Chodzę do szkoły, różne stopnie zbieram, szóstki i piątki i jedynki nieraz. Uczę się dzielnie od niedzieli do soboty, lecz ciągle po głowie mi chodzi taki motyw, że jeszcze tylko wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i
wakacje, znów będą wakacje. Na pewno mam rację, wakacje będą znów.
Chodzę do szkoły tydzień za tygodniem, często jest mi dobrze, czasem niewygodnie. Niewygodnie wtedy, gdy się nauczyć trzeba, lecz ciągle po głowie mi chodzi taki temat, że jeszcze tylko listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i
wakacje, znów będą wakacje. Na pewno mam rację, wakacje będą znów.
Chodzę do szkoły miesiąc za miesiącem, zaraz będą święta, w święta jest dobrze. Potem już urocze stopnie każdy widzi, no więc czemu tata chodzi i się dziwi, że jeszcze tylko styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i
wakacje, znów będą wakacje. Na pewno mam rację, wakacje będą znów.
Chodzę do szkoły i chodzę za gatą, wiosna już przyszła, nie ma rady na to. Uczyć mi się nie chcę, no ale się przymuszam. Po głowie chodzi myśl, która ciągle mnie wzrusza, że jeszcze tylko kwiecień, maj, czerwiec i
wakacje, znów będą wakacje. Na pewno mam rację, wakacje będą znów.
Chodzę do szkoły, bo każdy gdzieś chodzi, starsi do pracy, a do szkoły młodzi. Często jest mi dobrze, a czasem niewygodnie, wciąż ta myśl nie mogę się uwolnić od niej, że jeszcze tylko maj, czerwiec i
wakacje, znów będą wakacje. Na pewno mam rację, wakacje będą znów.
Chodzę do szkoły, koniec roku za pasem, stopnie na cenzurze, tata czeka z pasem. I rób ta co chce ta, ale najpierw pomyśl ta, już koniec nauki, błąka mi się myśl ta, że jeszcze tylko, no co, no nic już nie zostało, to znaczy
wakacje, znowu są wakacje. Na pewno mam rację, wakacje znowu są. Wakacje, znowu są wakacje. Na pewno mam rację, wakacje znowu są.
I koniec wakacji i śpiewamy od nowa. Chodzę do szkoły, różne stopnie zbieram. Szóstki i piątki i jedynki nieraz. I td, i tp, i td, i tp, i td, i tp, i td, i tp. I chodzę do szkoły tydzień za tygodniem i często...